Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Do 2400 zł wzrosną emerytury działaczy antykomunistycznych i osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL-u. Dziś rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej im świadczenia. Rozwiązanie ma częściowo rekompensować ekonomiczne skutki, których doznali w okresie PRL działacze opozycyjni. W skierowanym do nich pakiecie znajdą się też m.in. ustawowe zniżki na przejazdy komunikacją miejską w wysokości 50%. Rozwiązanie dotyczy około 12 tysięcy osób, które mają potwierdzony status działacza opozycji antykomunistycznej. Jego koszt miałby wynieść około 60 milionów złotych. Szef MON powiedział, że pogłębianie relacji polsko-amerykańskich ma charakter zarówno polityczny, jak i wojskowy. Mariusz Błaszczak przemawiał w Drawsku Pomorskim podczas ćwiczeń wojsk Polski i USA w ramach drugiej fazy manewrów Defender 20+. Minister podkreślił, że w sferze politycznej relacji wielkim obustronnym sukcesem jest przygotowana umowa dotycząca wzmocnienia współpracy obronnej Polski i Stanów Zjednoczonych. Dodał, że będzie ona podpisana w sobotę podczas wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo. Mariusz Błaszczak podkreślił, że ta umowa jest konsekwencją wcześniej zawartych porozumień między prezydentami Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem. Znamy już wstępne wyniki egzaminów maturalnych. W tym roku maturę zdało 74% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. 17,2% abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Wyniki przedstawiono dziś w resorcie edukacji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 551 osobach z COVID-19. Łącznie w Polsce wykryto dotąd 52 961 przypadków. Resort przekazał też dziś, że zmarło kolejne 12 osób. W sumie odnotowano 1821 zgonów. Inspekcja pracy zapowiada wzmożone kontrole w żółtych i czerwonych powiatach. Inspektorzy przeprowadzą po 10 kontroli w zakładach pracy w powiatach z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi, poinformował główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Będą m.in. sprawdzali, czy pracownicy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Rozmowy w sprawie górnictwa będą kontynuowane, poinformował po zakończeniu spotkania zespołu, który ma opracować propozycje zmian w sektorze górniczym, wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dziś, jak przekazał, nie zapadły żadne ostateczne ustalenia. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz poinformował, że strona społeczna przedstawiła m.in. propozycje zmierzające do ograniczenia importu węgla i energii. Strony uzgodniły, że dalsze rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu w Katowicach, dodatkowo z udziałem przedstawicieli sektora energetycznego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie sprawdzać banki w kwestii przestrzegania przepisów tarczy antykryzysowej 4.0. Ma to związek z napływającymi do urzędu sygnałami, że banki nie zawsze informują konsumentów o możliwości zawieszenia spłaty kredytowej na 3 miesiące. Na ten problem zwraca uwagę m.in. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, podkreśla, że konsument ma prawo domagać się od banku, aby zawieszono spłatę kredytu na 3 miesiące. Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji zdecydowała o przyznaniu odszkodowań i zadośćuczynień lokatorom warszawskich kamienic przy ulicy Koszykowej 49A, Noakowskiego 20, Łomżyńskiej 44 oraz Dąbrowskiego 18, poinformowała komisja. Były minister transportu Sławomir Nowak nie wyjdzie z aresztu, zdecydował dziś Sąd Okręgowy w Warszawie. Obrona Nowaka zażalenie na areszt złożyła pod koniec lipca. Nowak podejrzany jest m.in. o korupcję w związku z przetargami drogowymi na Ukrainie. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała mężczyznę poszukiwanego listem gończym za kierowanie grupą oszukującą na VAT. Śledczy oceniają, że grupa obracająca metalami kolorowymi doprowadziła do 50 milionów złotych strat Skarbu Państwa. Unia Europejska wezwała białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell w imieniu Unii powiedział też, że możliwe jest podjęcie działań wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione zatrzymania i fałszowanie wyników wyborów na Białorusi. Wcześniej szefowie MSZ Łotwy, Estonii i Finlandii poparli w Rydze inicjatywę polskiego ministra spraw zagranicznych, by zorganizować spotkanie krajów Unii w sprawie wyborów na Białorusi. Jacek Czeputowicz przedstawił ten plan szefowi unijnej dyplomacji. Szef polskiego MSZ jest zdania, że Unia powinna być mediatorem między władzą a społeczeństwem na Białorusi. Najważniejsze jest doprowadzenie do deeskalacji konfliktu w tym kraju i do tego, by białoruskie władze podjęły dialog z obywatelami. Na Białorusi trwają protesty po niedzielnych wyborach prezydenckich. Według oficjalnych wyników zwyciężył Aleksandr Łukaszenka, na którego głos oddało ponad 80% wyborców. Białoruska opozycja jest zdania, że wybory zostały sfałszowane. W wyniku starć z policją śmierć poniosła co najmniej jedna osoba. Liderka opozycji Swiatłana Cichanouska przebywa obecnie na Litwie. Wczoraj zaskarżyła wyniki wyborów. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o zwołanie szczytu Unii w sprawie Białorusi. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie wsparcia publicznego dla LG Chem na rozbudowę fabryki baterii do pojazdów elektrycznych w Polsce. Bruksela będzie oceniać, czy wsparcie publiczne w wysokości 95 milionów euro udzielone przez polskie władze LG Chem na inwestycje w rozbudowę zakładu w Biskupicach Podgórnych na Dolnym Śląsku jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej w sprawie regionalnej pomocy państwa. Niemiecka spółka Uniper, współfinansująca budowę gazociągu Nord Stream 2, bierze pod uwagę jego niedokończenie. Prezes spółki przyznał, że nie da się wykluczyć, iż z powodu sankcji USA inwestycja nie zostanie ukończona i trzeba będzie umorzyć zaciągnięte na jej realizację pożyczki. Tymczasem szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow wyraził przekonanie, że projekt zostanie ukończony i że nastąpi to w najbliższym czasie. Ławrow mówił o tym dziś po spotkaniu w Moskwie z szefem dyplomacji Niemiec. Heiko Maas mówił z kolei, że wybór źródeł energii jest suwerenną decyzją Niemiec i żaden kraj nie ma prawa dyktować Europie polityki energetycznej, używając gróźb. I tą wiadomością kończymy skrót informacji z kraju i ze świata.